Afganistan. 15 sierpnia ubiegłego roku, czyli 12 miesięcy temu, talibowie wkroczyli do Kabulu, zajęli pałac prezydencki i przejęli władzę w Afganistanie. Od tego czasu z kraju wyjechały setki tysięcy ludzi. Chyba wszyscy pamiętamy jeszcze zdjęcia i obrazki, które towarzyszyły nam w tamtych dniach. USA zamroziły wielomiliardowe aktywa, aktywa afgańskiego banku centralnego, co miało na celu uniemożliwienie rządzenia krajem przez talibów. Równolegle do nowej władzy przez kraj przechodzi również kryzys gospodarczy i humanitarny. Jednak jedną z największych obaw dla Afgańczyków była wolność kobiet, ich prawo do edukacji czy po prostu prowadzenia życia zawodowego. Obawiano się powtórki z lat 90., kiedy to kobiety nie mogły samodzielnie poruszać się po mieście, uczyć ani rozwijać. Te obawy niestety stają się rzeczywistością dla kobiet i budzą sprzeciw, szczególnie tych wykształconych i mieszkających w dużych miastach. Rok po przejęciu władzy przez talibów na ulice Kabulu znowu wyszły afgańskie kobiety, skandując hasła chleba, pracy i wolności. Protesty zostały szybko rozpędzone i do tego brutalnie. Ja nazywam się Jakub Górnicki, a w tym odcinku Outriders Podcast głos oddajemy afgańskim kobietom, które opowiadają, jak wygląda ich życie 12 miesięcy po przejęciu władzy przez talibów. Rozmawiamy z ginekolożką i położną Naimusaną Shefayu, czy byłą dyrektorką Afghan Films Sarą Karimi, która też musiała opuścić Afganistan. Rozmawiamy też z naszą reporterką Fatimą Hosseini, która obecnie mieszka w Europie. W zeszłym roku opublikowaliśmy jej taki jakby pamiętnikowy reportaż, zapiski z drogi jej ucieczki, taka historia Outriders, która najbardziej rozeszła się na świecie. Pamiętam, że cytowały go po prostu media zewsząd. Możecie sobie zobaczyć jeszcze raz tę historię, link do niej zamieszczam w opisie. Fatima opowiada o swoich doświadczeniach, obawach i możliwych scenariuszach dla Afganistanu. Zanim zaczniemy, oddamy jeszcze głos Jagodzie Grondeckiej, reporterce i dziennikarce, która jest na miejscu w Kabulu i przyglądała się z bliska temu, jak Afgańczycy obchodzili pierwszą rocznicę przejęcia władzy.
Wczorajszy dzień, 15 sierpnia, przez rząd talibów został ogłoszony świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. Wyszli na ulicę właśnie, żeby świętować tą pierwszą rocznicę, kiedy upadł rząd prezydenta Ghaniego, kiedy wkroczyli oni do Kabulu, wreszcie kiedy zajęli pałac prezydencki, no i kiedy zaczęli de facto sprawować kontrolę nad Afganistanem. Świętowali talibowie i ich zwolennicy. Nastroje wśród nich były bardzo radosne, choć też dość podniosłe. Wiele osób tak wręcz ze wzruszeniem obserwowało to, co się dzieje właśnie na tych ulicach Kabulu. Dość ironiczne było to, że całe uroczystości, ta ceremonia na ulicy odbywała się tuż przed murami dawnej amerykańskiej ambasady, która teraz jest wymalowana w antyamerykańskie murale, pokryta również właśnie godłami, symbolami Islamskiego Emiratu Afganistanu. A mężczyźni jeździli w opancerzonych samochodach, jeździli też w takich Humvee'ch odziedziczonych właśnie po Amerykanach. Śpiewali, tańczyli nawet atan, tradycyjny pasztuński taniec, krzyczeli, skandowali wolność, zwycięstwo. Przemówienia odnosiły się głównie do tego właśnie, że wreszcie skończyła się okupacja, że wreszcie Afgańczycy rządzą się teraz sami, że kraj został wyzwolony. To jest dość symboliczne jednak, jeśli chodzi o obecną sytuację w Afganistanie. Pomiędzy tymi wszystkimi świętującymi krążyły cały czas szepczące dzieci, które mówiły, że są głodne, że chciałyby dostać choć 10 Afgani na jeden bochenek chleba. Bo większość mieszkańców, w gruncie rzeczy niezależnie od ich stosunku do talibów, takiego ideologicznego, mierzy się po prostu z tym gigantycznym kryzysem gospodarczym, kryzysem humanitarnym, który dotknął Afganistan właśnie po tym, jak talibowie przejęli władzę w związku z zachodnimi sankcjami. Więc nastroje pośród Afgańczyków były raczej minorowe i zapowiada się, że następny rok będzie dla talibów równie ciężki, jeśli chodzi o rządzenie krajem. Czy administracja Joe Bidena miała dojść do wniosku, że nie ma jednak mowy w ogóle o żadnym odmrożeniu żadnej kwoty spośród tych 7 miliardów właśnie rezerw Afgańskiego Banku Centralnego? Ano, talibowie nie byli jedynymi osobami, które wyszły w ostatnich dniach na ulicę Kabulu. Odbył się także kolejny już w ciągu ostatnich 12 miesięcy protest kobiet. Grupka około między 30 a 40 właśnie afgańskich kobiet wyszła ponownie na ulicę w centrum miasta. Zaczęło niedaleko Ministerstwa Edukacji, żeby przypomnieć, że dziewczynki wciąż nie mogą chodzić do szkół ponadpodstawowych, żeby domagać się swoich takich najbardziej podstawowych praw. One skandowały z kolei Nonkor Azadi, czyli chleba, pracy, wolności. I talibowie, tak jak to było w przypadku poprzednich protestów kobiet, rozpędzili go bardzo szybko, w sposób bardzo brutalny. Widać, że jest to ewidentnie pewien ich czuły punkt, że jest to zdecydowanie coś, czego nie chcą, żeby świat widział, i że nie chcą dawać kobietom właśnie tej wolności manifestowania w sposób pokojowy swoich poglądów, swojej sytuacji.
Jakie były społeczne obawy w Afganistanie przed przejęciem władzy przez talibów?
Dokładnie tak, jakie były obawy w większości świata, kiedy talibowie dochodzili do władzy. Większość zastanawiała się, czy właśnie nowe rządy nie staną się znowu tym piekłem kobiet, którym był Afganistan w latach 90. I niestety te prognozy się sprawdzają. Nie jest to oczywiście kalka 1:1, że kobieta nie może w ogóle opuścić sama domu, na przykład bez męskiego opiekuna. W ciągu ostatnich 20 lat też zmieniło się bardzo afgańskie społeczeństwo. Kobiety zaczęły zajmować kierownicze, dyrektorskie stanowiska, nawet w administracji rządowej, w armii, w różnego rodzaju służbach, w sądownictwie, w takich sektorach, które w tym konserwatywnym, zmaskulinizowanym społeczeństwie wcześniej były dla nich niedostępne. I teraz znowu stały się dla nich niedostępne. To jest coś, z czym kobiety nie chcą się pogodzić, nie chcą zgodzić się na odebranie im tego wszystkiego, co stanowiło o ich życiu przez te ostatnie dwie dekady, na odebranie im możliwości edukacji, na odebranie im właśnie możliwości robienia kariery zawodowej, na po prostu takim uzależnianiu ich coraz większym od mężczyzn, bo pracowniczki na przykład jednego z ministerstw mówiły, że było to Ministerstwo Finansów, więc no to są stanowiska, które wymagają naprawdę pewnych specyficznych, szczegółowych kompetencji i doświadczenia. I kobiety, które pracowały tam po kilkanaście lat, mówiły, że kazano im pewnego dnia przysłać po prostu jakichkolwiek mężczyzn z rodziny w ich miejsce, żeby wykonywali ich pracę. I one mówiły, ale jak oni mają to robić? Przecież my uczyłyśmy się tego przez tyle lat, my byłyśmy dobre na swoich stanowiskach. I teraz chce się nas zastąpić mężczyznami tylko dlatego, że są mężczyznami. No to jest coś, z czym te Afganki, które zdobyły przez ostatnie 20 lat zupełnie inną perspektywę, zupełnie inną pozycję, nie chcą się na to zgodzić. Dlatego wciąż, mimo ogromnego ryzyka, wychodzą na ulicę i protestują.
Doktor Naimusama Shefayu jest afgańską ginekolożką i położną, dyrektorką generalną i założycielką kliniki oraz szpitala Shefayu Group, które mieszczą się w Kabulu.
Nazywam się dr Naimusama Shefayu. Jestem ginekolożką i położniczką, dyrektorką generalną i założycielką kliniki Shefayu Group of Laboratories, która mieści się w Kabulu.
Jak zmieniło się twoje życie po przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie?
Tak, wiele rzeczy zmieniło się w życiu kobiet w Afganistanie i oczywiście w moim również. Zawsze baliśmy się, że talibowie są tymi samymi talibami, co 20 lat temu. To, że my, kobiety, nawet nie mogłyśmy chodzić swobodnie, to było trudne. Ja byłam odpowiedzialna za pójście do mojej kliniki. Po upadku Kabulu po raz pierwszy wybrałam się do niej z dużym strachem. Tak wiele naszych pracownic nawet nie przyszło do kliniki, a mieliśmy tak wiele klientek za drzwiami szpitala. Pojechałam tam ze strachem, ale chciałam dać nadzieję moim koleżankom i wszystkim ludziom, którzy pracują w mojej klinice. Zadzwoniłam do niektórych z nich, żeby zapytać, czy przyjadą do kliniki. Wszyscy się jednak bali. Mówili, że mogą przyjechać tylko z ochroną, która byłaby zorganizowana przez nas. Umieściliśmy na naszych samochodach specjalne etykiety, aby pokazać talibom, że są to usługi dla szpitala i kliniki, czyli niezbędne. Nie martwiłam się tak bardzo w pierwszych dniach po upadku Kabulu, ale kiedy zakazali dziewczynkom chodzić do szkoły, nie mogę sobie z tym poradzić. Bardzo martwię się o przyszłość moich trzech córek. Szczególnie martwię się teraz o moją starszą córkę. Ona jest marzycielką, chce się uczyć. Bardzo ją boli, gdy nie może iść do szkoły. Martwię się również o moje klientki, kobiety, które nawet nie mogą wyjść. Oni wszyscy są tacy przygnębieni. Cała ta sytuacja to jest katastrofa dla wszystkich i mamy do czynienia z kryzysem gospodarczym również w Afganistanie. Ludzie nie mają pieniędzy na zakup leków, na przeprowadzenie procesu ich leczenia. Bardzo boli mnie to, że chcę pomóc wszystkim, ale nie mogę pomóc każdemu z nich. Staram się robić to tak, jak tylko mogę, ale czasami nie mogę pomóc wszystkim, ponieważ moja klinika jest prywatna. Muszę również zarządzać wszystkim, co dotyczy strony ekonomicznej i sytuacji moich pracowników. Bardzo mnie boli, kiedy widzę, jak to wszystko dzieje się teraz w Afganistanie i nie wiem, jak sobie z tym poradzić.
Jakie są teraz twoje najbliższe plany? Planujesz w ogóle gdzieś wyjeżdżać z kraju?
Kocham Afganistan i kocham moich ludzi, których znam od dzieciństwa. Nie chcę zostawiać ich samych. Chciałam zostać i chcę, żeby tak pozostało. Ale obawiam się, co jeśli talibowie nie otworzą szkół dla dziewcząt, co jest dla mnie osobiście bardzo trudne. Przytrafiło mi się to 20 lat temu, kiedy byłam uczennicą w czasach reżimu talibów. Mój proces edukacyjny bardzo się opóźnił i nie chcę, aby stało się to z moimi dziećmi. Po prostu myślę, że chciałabym zabrać moje córki z Afganistanu tylko ze względu na ich wykształcenie. Pewnego dnia moja córka zapytała mnie: mamo, a jeśli pewnego dnia wybuchnie wielka bomba w Afganistanie, czy zostaniesz? Odpowiedziałam, że tak, zostanę i nie wyjadę. Ale teraz, w tej obecnej sytuacji, chcę wyjechać z Afganistanu na chwilę. Chcę pomóc moim dzieciom ponownie rozpocząć edukację i pomóc im się osiedlić, a potem tu wrócę. Ale jeśli talibowie otworzą szkoły, nie będę opuszczać mojego domu i mojego Afganistanu.
Sara Karimi jest afgańską reżyserką filmową i pierwszą kobietą przewodniczącą Afghan Films Organization, Afghan Film w skrócie. Wyreżyserowała 30 filmów krótkometrażowych, 3 filmy dokumentalne i jeden film fabularny Hawa Mariam Ayesha, który światową premierę miał na 76. festiwalu filmowym w Wenecji. Przed przejęciem władzy przez talibów w Kabulu była pierwszą i jedyną kobietą, która kierowała filmowym podmiotem Afganistanu. Proszę, przedstaw się i opowiedz, jak wyglądało twoje życie jeszcze 12 miesięcy temu.
Nazywam się Sara Karimi, jestem filmowcem i reżyserką z Afganistanu. A obecnie jestem artystą na emigracji z Afganistanu. Obecnie uczę kina na Narodowym Uniwersytecie Artystycznym w Rzymie i wyjechałam do USA, aby uczyć na Uniwersytecie Yale. Uczestniczyłam w ponad 30 festiwalach filmowych na całym świecie, aby pokazać również swój film.
در سراسر دنیا شرکت کردم فیلم خودم را نمایش دادم و به بهانه
Po 15 sierpnia opuściłam Afganistan, jak wielu innych Afgańczyków, artystów, filmowców i ludzi aktywnych społecznie. Teraz narracja rozdzieliła się na dwie części, przed i po upadku Republiki Afganistanu. Kiedy byłam jeszcze w Afganistanie, byłam szefową Afghan Film jako niezależna reżyserka i filmowiec. Ostatnie dwa lata, kiedy kierowałam afgańskim filmem, wszyscy staraliśmy się podnieść jakość i ilość produkcji oraz produkować filmy na miejscu w Afganistanie.
هم کیفیت و هم کمیت تولیدات سینمایی افغانستان را بالا ببریم و روش‌ها و متدها و
Mieliśmy różne metody i sposoby akademickie, aby ułatwić filmowcom proces uzyskiwania zaświadczeń, ułatwień podatkowych i zezwoleń na kręcenie filmów. Mieliśmy też wiele planów, ułatwień dla międzynarodowych twórców filmowych, którzy przyjeżdżali z zagranicy, żeby kręcić swoje materiały. Byliśmy także organizacją dotowaną przez rząd w Afganistanie na tworzenie filmów dokumentalnych przez młodych filmowców. Zorganizowaliśmy pierwszy afgański festiwal filmowy, Layavart, który wydarzył się po raz pierwszy w historii kina afgańskiego. To był festiwal z udziałem wielu osób ze wszystkich sektorów artystycznych i biznesowych w Afganistanie w zakresie kinematografii. Tworzymy wizję kina dla Afganistanu i staraliśmy się zwiększyć ilość produkcji filmów z historią kraju. Zorganizowaliśmy też wiele warsztatów i zajęć dla młodych filmowców. Staraliśmy się dbać o ich edukację artystyczną. I zapraszaliśmy wielu międzynarodowych artystów z różnych krajów Azji. Ja sama wyreżyserowałam film Hawa Mariam Ayesha jeszcze w Afganistanie. To był ostatni film, jaki tam nakręciłam. On był pokazywany na berlińskim festiwalu filmowym, a także brał udział w konkursie w Nagrodzie Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli na Oscarach jako film z Afganistanu w 2019 roku.
رابطه مخاطب و سینماگر با رابطه مخاطب و سینماگر در افغانستان بهبود ببخش یک فاصله عظیمی بین مخاطب
و افغانستانی istniała prawdziwa luka między filmowcami a publicznością i staraliśmy się to naprawić, organizując sesje filmowe, rozmawiając z różnymi kinami i zapraszając ludzi do przechodzenia i oglądania filmów.
مجاب کنیم که بیان فیلم های تاریخ سینمای افغانستان ببینن، فیلم های جدید را ببینن.
Jak obecnie wygląda sytuacja afgańskiego filmu? Dużo osób przypuszczalnie wyjechało z kraju, zostawiając rozpoczęte projekty filmowe?
Niestety, ale po upadku republiki nie mogliśmy ukończyć tylu filmów i projektów, które mieliśmy w filmie afgańskim. Wielu z nich było na etapie postprodukcji i wielu z nich nie dostało budżetu na rozpoczęcie zdjęć. To wszystko zniknęło, przepadło. Po upadku Kabulu nie mogliśmy nic zrobić, ponieważ większość z nas uciekła z kraju. Nie udało nam się nawet wydostać archiwum, a afgańskie archiwum filmowe nadal znajduje się w kraju. Próbowaliśmy nawet pomóc niektórym naszym kolegom z afgańskiego filmu w opuszczeniu Afganistanu, ale nie zawsze mogliśmy. Po wyjeździe z Afganistanu starałam się nie milczeć i podtrzymywać głos afgańskiego kina.
حداقل به عنوان کسی یک فیلمساز مستقل هست صدای سینمای افغانستان خاموش نشه. از هر فرصتی استفاده کردیم.
Uczestniczyłam w tak wielu festiwalach filmowych, konferencjach i spotkaniach, aby nie przegapić żadnej platformy do dotrzymywania moich zobowiązań i ciągłego opowiadania o Afganistanie, naszych historiach i kinie, żeby o nich nie zapomnieć.
افغانستان صحبت کردیم چون این که روایت های افغانستان فراموش نشه.
Opowiadanie nieopowiedzianych historii, mówienie o kulturze swojego kraju i nieprzegapienie żadnej okazji, na której można opowiedzieć o życiu kobiet afgańskich, uświadamianie kultury swojego kraju i opowiadanie tych historii wszystkim, którzy nie znają ich, to kolejny sposób na opór i walkę o swój kraj. Zatem wszystko, co zrobiliśmy w ciągu tego jednego roku, to powiedzenie nie zapomnij o nas i nie zapomnij o Afganistanie. Pokaz mojego filmu był dla mnie tylko pretekstem do znalezienia platformy do rozmowy o Afganistanie i o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich dwóch dekad. Chcę rozmawiać o Afganistanie i mówić o naszej kulturze ludziom, którzy nic o Afganistanie nie wiedzą.
پرواز از کابل را خلاص کردیم و در حال در مراحل در واقع
Wciąż jestem w trakcie tworzenia mojego nowego filmu Fly from Kabul i szukam na niego budżetu i mam nadzieję, że uda nam się go zrealizować w 2024 roku. Ja jako filmowiec będę kontynuowała swoją pracę. Uważam, że kiedy wierzysz w kulturę i kiedy pracujesz nad kulturową stroną swojego kraju, znasz wartości i będzie to bardziej efektywne.
در عرصه فرهنگی کار میکنین باور دارم که ما میتونیم تاثیرگذار باشیم هنوز که هنوز است اگر در مورد افغانستان صحبت میشه
Jeśli chodzi o rozmowę o Afganistanie, na spotkaniach, konferencjach, festiwalach i wszelkich innych miejscach, musimy to oddać, że nasi artyści potrafią rozmawiać o nim bez granic i robią to, co najważniejsze, z dala od kwestii politycznych i przekonań. My, artyści z Afganistanu, jesteśmy ludźmi, którzy mogą opowiadać historię Afganistanu i jesteśmy świadkami rzeczywistości, ponieważ żyliśmy tam przez wszystkie ciężkie i słodkie dni i byliśmy w środku rzeczywistości, w ciemne i piękne dni. Możemy opowiadać historię na różne sposoby, filmami, fotografią, muzyką, książkami i wszystkim innym, aby udowodnić, że nie przeżyliśmy tych 20 lat na darmo. W Afganistanie mieliśmy wszystko i pracowaliśmy, narażaliśmy swoje życie, ale kontynuowaliśmy to, bo nie chcieliśmy, aby nas ucieszano. Ale niestety społeczność międzynarodowa i wszyscy ludzie u władzy zostawili nas samych w środku wszystkiego. Na koniec chcę dodać, że dopóki my, mieszkańcy Afganistanu, nie opowiemy naszych historii, nikt inny tego nie zrobi. Dopóki nie przekażemy naszej narracji i rzeczywistości, szczęścia i smutku dla naszej ojczyzny, wszyscy ludzie, którzy nic nie wiedzą o Afganistanie, nie będą opowiadać prawdy i złych historii z Afganistanu. Dziś wszyscy artyści na wygnaniu, którzy są w lepszej sytuacji niż wszyscy, którzy są w Afganistanie, mają obowiązek podtrzymywania historii Afganistanu przy życiu. To ich artystyczna i humanitarna odpowiedzialność. Muszą używać wszelkich platform, aby wyrazić swój głos i wypowiadać nazwę Afganistanu tak często, jak tylko mogą. A my nie możemy pozwolić światu zapomnieć o Afganistanie i Afgańczykach. Altyazı M.K.
Przygotowując ten odcinek, poprosiliśmy także naszą reporterkę Fatima Hosseini o opowiedzenie o swoim doświadczeniu wyjazdu z Afganistanu i życia w Europie przez ostatnie 12 miesięcy, a trochę nią życie targało w tym czasie.
Bonjour from Paris. This is Fatima Hosseini, Afghan artist, photographer, curator.
Bonjour z Paryża. Z tej strony Fatima Hosseini, afgańska artystka, fotografka, kuratorka, założycielka Mysterious Organization.
I was born in Tehran and I decided to go back home.
Urodziłam się w Teheranie i postanowiłam wrócić się do domu w Afganistanie w 2013 roku. A od 2015 roku podróżowałam między Teheranem a Kabulem.
And I left my home, Afghanistan. 5 days after fall of Kabul.
Musiałam opuścić mój rodzinny Afganistan 5 dni po upadku Kabulu w sierpniu 2021 roku. A wcześniej w Afganistanie pracowałam na uniwersytecie w Kabulu. Prowadziłam również organizację działającą na rzecz zaangażowania kobiet w sztuce. W ramach tego pracowałam nad swoim projektem fotograficznym, gdzie kobiety były jego głównymi bohaterkami, ponieważ widziałam piękno, kulturę i nadzieję wśród kobiet, które znałam w Afganistanie, w Kabulu. Dla mnie po 12 miesiącach, po roku, odkąd opuściłam dom, a talibowie przejęli Afganistan, wciąż jest to dla mnie szok. Trudno mi uwierzyć, jak jest możliwe po 20 latach demokracji i wolności w kraju. Wszystko może zostać zniszczone w ciągu kilku godzin, a ludzie i naród powinni opuścić swój dom po 2 dekadach. Dzisiaj muszę opisywać historię tych wszystkich kobiet, które znałam, gdy wszystkie byłyśmy w Kabulu. Wtedy mieliśmy dobre życie i wtedy mogliśmy mieć nadzieję w środku beznadziei. W ciągu tych 12 miesięcy zrobiłam wszystko, żeby nie przestawać mówić dalej o Afganistanie. Dużo podróżowałam, miałam tyle wystaw i byłam na tak wielu festiwalach na całym świecie, jak tylko było to możliwe. Wystawiałam ostatni projekt fotograficzny, który zrobiłam w Afganistanie, bo chciałam opowiedzieć o pięknie, kobiecości, odporności i nadziei kobiet Afganistanu, nawet w środku beznadziei. Kiedy jeszcze byłam w Afganistanie, pracowałam nad artykułem o afgańskich kobietach. Przedstawiłam 6 historii kobiet z Afganistanu, które żyją w kraju wciąż pogrążonym w konflikcie, kryzysie. A dla mnie historie tych kobiet, z którymi pracowałyśmy, były historiami o sile, o odporności.
All those women who I tried to photograph them and tell their stories was women from different ethnicities, from different groups of.
Wszystkie te kobiety były z różnych grup etnicznych, ale wszystkie starały się zapewnić życie sobie i rodzinom jako lekarka, jako polityczka czy jako filmowiec.
As a doctor, as a politician, as a filmmaker, and in different things and different sectors, they were all.
Pracowały w różnych sektorach, ale to, co je łączyło, to było wspólne pragnienie. Podzielały pragnienie pozostawienia trwałego śladu w społeczeństwie, które obecnie jest niepewne.
They share a desire to leave a permanent mark on a society that remains where the future remains uncertain and unwritten. And once I left, I went through these stories and to find these women.
Gdy wyjechałam, wróciłam do tych historii i do tych kobiet. Niektóre z nich są nadal w Afganistanie, ale mogą się wydostać z Afganistanu. Teraz nie mogą ze mną rozmawiać. Nie mogę nagrywać ich głosu. Nie mogę zdradzać ich lokalizacji. Niektórzy z nas są dalej mentalnie w Afganistanie, ale fizycznie są poza nim. Trudno sobie z tym wszystkim poradzić i zapomnieć o traumach Afganistanu. Dla mnie lotniska to wciąż najgorsze miejsca, do którego się udaję i wciąż przypominają mi o tamtych dniach ewakuacji i sytuacji, w której nie wiedziałam, dlaczego opuszczam dom, jaka będzie moja przyszłość. Dla mnie nadal afgańskie kobiety starają się zachować odwagę, siłę i odporność. Nadal walczą, nawet będąc w zagrożeniu.
To był 33. odcinek Outriders Podcast. Reporterką tego odcinka była wspomniana wcześniej Fatima Hosseini, montażystką Justyna Goetz z Sound & Stories, a produkowała go Zuzanna Olejniczak. Dziękujemy Wam za całe dotychczasowe wsparcie. Ja jestem w tym odcinku bardzo chory, ale udało się, nagrałem. Do usłyszenia za tydzień o 8 rano. Thank you.